powiedz mi tylko, jak to jest podpisywać własnoręcznie, prawą, lewą ręką?
Prawą.
Prawą, 12 tysięcy książek. I czy żałujesz?
Nie, nie żałuję, będę zresztą o tym mówił. Straszne uczucie. Znaczy, myślałem, że mi wysiądą plecy, jak podpisywałem książki, i okazuje się, że nie.
Kolana.
Kolana wysiadają.
Bo na stojąco to robiłeś?
Na stojąco, 4 dni.
Szczególny człowiek. Michał Szafrański. Poproszę o wielkie brawa.
Dzięki wielkie. Dzień dobry wszystkim. Ja nazywam się Michał Szafrański, dla tych, którzy nie wiedzą, i słynę między innymi z tego, że bardzo często muszę aktualizować slajd tytułowy w tej prezentacji. Siadło, nie siadło. Także dzisiaj bez zbędnego wstępu dam wam 13 wskazówek. Mocno nawiążę do tego, o czym mówił Grzegorz dwie prezentacje temu. Świetnie to zarezonowało. 13 wskazówek na temat tego, jak możecie promować własny produkt. Na przykładzie mojej książki oczywiście, ale myślę, że te porady będą dla was użyteczne. Slajdy już na was czekają, także nie notujcie, proponuję nawet nie mrugać oczami. Bardzo dużo slajdów, bardzo mało czasu będę zasuwał w takim tempie, w jakim mówię w tej chwili. Pierwsza i najważniejsza wskazówka, w ogóle moja córka mi powiedziała, nie pisz wskazówka, napisz protip, napisz protip. Także pierwszy protip, nawet jeśli nie macie swojego produktu, to budujcie listy mailingowe. Zacznijcie jak najwcześniej. Dzisiaj e-mail jest dla mnie najważniejszym kanałem komunikacji, ważniejszym niż wszystkie media społecznościowe razem wzięte. Co miesiąc przybywa mi kilka tysięcy kontaktów w mojej bazie, a dzięki temu, że prowadzę dosyć angażującą komunikację, to te moje maile są po prostu i otwierane, i czytane, i klikane. Korzystam z ActiveCampaigna, który już się na slajdach pojawiał. W kuluarach mogę wam wyjaśnić, dlaczego nie z innych rozwiązań, ale zostawmy sobie to na przerwę. Wskazówka numer dwa. Musicie mieć świetny produkt. Jeżeli tego produktu nie macie, zgadzam się stuprocentowo z Grzegorzem, wróćcie, poprawiajcie ten produkt. Nie wypuszczajcie krapu, bo będziecie żałować. Żadna strategia marketingowa nie pomoże, jak nie macie świetnego produktu, jak nie macie takiego produktu, pod którym podpiszecie się w 100% i będziecie gotowi go pchać non-stop. Jeżeli tego nie macie, nie osiągniecie sukcesu. Taka jest moja skromna opinia. Moim super produktem jest oczywiście książka dzisiaj. Finansowy Ninja. 544 strony o finansach osobistych. Całość wydana samodzielnie w modelu self-publishingowym. I tak testowo ręka w górę te osoby, które już książkę kupiły. Wow, bardzo dobrze. A które osoby byłyby skłonne ją polecić swoim znajomym? Dobra, bomba, bardzo mi się to podoba. No właśnie, i to dzięki wam, dzięki takim osobom, sprzedaż wynosi już ponad 27 tysięcy egzemplarzy. Czekałem na ten moment, żeby odnotować na slajdzie. Przychód, to jest fajna metryka. 2 300 000 ponad przychodów w tej chwili. I oczywiście to jest tak, że przychód jest duży, ale koszty też są olbrzymie. To jest jednak fizyczny produkt. 600 tysięcy kosztów na chwilę obecną, z czego ponad połowa to są koszty wysyłki. No jednak trzeba zapłacić za to, żeby Poczta Polska czy inny kurier chciał dostarczyć tą przesyłkę. W każdym razie mój czysty zysk dzisiaj na rękę to jest 1 240 000. A z produktu banalnego, produktu, którym jest po prostu książka. I teraz ciekawostka. Wydawałem sam, ale gdybym chciał wydać tą książkę razem z wydawcą, to musiałbym sprzedać, albo inaczej, wydawca musiałby sprzedać, żebym ja mógł zarobić ten 1 240 000, musiałby sprzedać 320 tysięcy egzemplarzy książki. I to już pokazuje, dlaczego zdecydowałem się na self-publishing. To, o czym dzisiaj będę mówił, to jest promocja. W moim przypadku ta promocja jest bardzo tania. W zasadzie zero płatnej reklamy. Wszystko, co osiągnąłem, osiągnąłem dzięki content marketingowi, PR-owi, ruchowi organicznemu. Oczywiście nie byłoby rezultatów książki, gdyby nie to, że mam świetnego bloga. I to autentycznie też się potem podpisuje, jest świetny. I nie oszukujmy się, tylko dzięki blogowi byłem w stanie w taki sposób wypromować moją książkę i wydać tak mało pieniędzy na promocję jednocześnie. Ale też chcę jedną rzecz podkreślić, że to, co widzicie w tej prezentacji, to nie jest rezultat 2 miesięcy czy 3 miesięcy promowania książki, to jest rezultat 4 lat cierpliwości, systematycznego dawania fajnych, wartościowych treści moim czytelnikom. I to po prostu wraca, bezpłatnych treści dodajmy. I tu jest pierwszy wniosek, który chcę powiedzieć, że warto zainwestować swój czas i energię w budowę własnej platformy komunikacyjnej, taka, która jest pod waszą jurysdykcją, gdzie nie będziecie musieli płacić za to, że docieracie do swojego audytorium. A jednocześnie będziecie systematycznie powoli zbierać audytorium, które gotowe jest zapłacić za wasze produkty. I ktoś kiedyś powiedział, że komunikacja przyszłości jest jak seks, że tylko frajerzy będą musieli za nią płacić. I ja się całkowicie z tym zgadzam. Jak macie dobre medium, własne medium, to nie będziecie musieli płacić za to, że docieracie do audytorium. Oczywiście, żeby relacja z audytorium była owocna, to trzeba przeznaczać czas na jej zbudowanie i pielęgnację. Ja autentycznie wierzę w to, że dobro powraca, ale znowu, żeby działać w ten sposób, to trzeba najpierw uwierzyć w to, że dobro powraca, trzeba dawać, po to, żeby w pewnym momencie móc od tej swojej publiki otrzymać to, co byśmy chcieli otrzymać. Czyli my najpierw musimy dać najlepsze, po to, żeby później mogło to do nas wrócić. Świetnie o tym mówi autor książki, no właśnie, okej. Świetnie o tym pisze Gary Vaynerchuk, czyli autor dwóch książek w zasadzie, które warto przeczytać po prostu, jeżeli nie czytaliście. Ekonomia wdzięczności i Jab, 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 Right Hook. Polskie tłumaczenie, nie pamiętam jakie jest tej drugiej, ale w każdym razie moja interpretacja to jest taka dawaj, zanim weźmiesz. Bo prawda jest taka, że biznes najlepiej robi się z tymi osobami, z którymi się znamy, lubimy. Więc takie otwarte pytanie do was, zastanówcie się, co robicie, żeby dać się lubić waszym klientom. Co robicie, żeby dać się lubić waszym klientom? Oczywiście prawda jest taka, że w każdej kampanii promocyjnej no, kluczowa jest pewna strategia. Tą strategię trzeba wymyślić, zaplanować, zrealizować, przeprowadzić. Można powiedzieć, że moja strategia w zasadzie ułożyła się sama i bardzo mi pomogła w tym taka pani, która się nazywa Kaja Malanowska. To jest autorka, która 3 lata temu wyszła na Facebooka z takim komunikatem, którego ja tu nie zacytuję. Ale istotne jest to, że wywołała bardzo taką głośną dyskusję o tym, jak wydawcy i rynek wydawniczy traktują autorów. Autorów, którzy tak naprawdę nie zarabiają na książkach. Później w sieci pojawiło się jeszcze jej takie zdjęcie, po tym jak je zobaczyłem. Zobaczcie, to było w 2014 roku. Ja już wtedy myślałem o strategii promocyjnej dla mojej książki, którą wydawałem w 2016 roku. Jak zobaczyłem to zdjęcie, to pomyślałem, super, będę totalnym przeciwieństwem tej pani. Wyjdę na Facebooka w kilka dni po premierze mojej książki z taką kartką. Tak? I wiedziałem, że książka o finansach osobistych to nie jest coś, co zainteresuje media, bo to nie jest nic seksownego, że ja muszę mieć jakiś fajniejszy komunikat. I pomyślałem, ok, zrobię sukces self-publishingu i będę trąbił o tym, ile pieniędzy ta książka zarobiła, ile ja pieniędzy zarobiłem. Będę takim Dawidem walczącym z Goliatem, z tymi złymi wydawnictwami, z tym Empikiem, który tam rąbie tych swoich pracowników i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? A jednocześnie będę transparentny, pokażę wszystkie liczby. Czyli zrobię coś, czego żadne wydawnictwo nie chce zrobić. One są takie tajemnicze, nic nie powiedzą, ile sprzedały, ile wydrukowały. Tak? Wstydzą się tych liczb. A jednocześnie chciałem pokazać, że da się to zrobić samemu. Że nie trzeba być wielkim potentatem, zatrudniać agencji PR-owej, żeby zrobić sukces komunikacyjny. I to były moje cele. I wierzyłem, że jeżeli ten plan zagra, to będzie się mówiło o mojej książce. Nie dlatego, że to jest fajna książka, tylko dlatego, że ta książka taki hajs wyczesała. Ale zanim wdrożyłem ten swój plan w życie, to oczywiście musiałem określić grupy docelowe. Do kogo ja będę tak naprawdę mówił? I tu były dwa obszary. Jeden to był obszar grupy docelowe dotyczące samej książki, dla kogo ta książka jest i tak dalej. A drugi to był grupy docelowe mojej komunikacji. To są dwa różne obszary. I ja się zdecydowałem na bardzo specyficzny sposób narracji, zaraz wam go pokażę. Określiłem sobie wspólnych wrogów moich i tych grup moich docelowych i powiedziałem, będziemy z nimi walczyć. I pokażę wam fragment trailera mojej książki.
Ze światem jest coś nie tak. Na mojej ulicy roi się od placówek bankowych. Firmy pożyczkowe mnożą się jak grzyby po deszczu. Wpadamy w ich sidła, a one zarabiają olbrzymie pieniądze. Niestety naszym kosztem. Media nakręcają konsumpcjonizm. Wmawia się nam, że to rzeczy nas definiują, że jesteśmy tym, co mamy i że musimy mieć coraz więcej, bo bez tego nie będziemy szczęśliwi. Dajemy się wykorzystywać przez luki w edukacji finansowej i brak odpowiednich nawyków. Książka Finansowy Ninja to efekt mojej niezgody na taki stan.
Elegancko. Słyszeliście, ilu było wrogów w komunikacji? A wróg czai się dosłownie wszędzie. To może być sektor finansowy, konsumpcjonizm, media szeroko rozumiane, czy słaby system edukacji. I to dotyka w zasadzie każdego z nas. I oczywiście w zależności od grupy docelowej ja dobierałem różny sposób komunikacji. Inny był też motyw przewodni tej komunikacji. Co prawda prowadziłem jedną kampanię, ale z wszystkimi komunikowałem się trochę inaczej. Slajdy macie, nie musicie czytać. I dla mnie podstawowym targetem były nie tyle te osoby w tej komunikacji, do których ja potrafię dotrzeć sam, czyli klienci, inni autorzy czy partnerzy moi, tylko influencerzy i media tradycyjne. Bo wiedziałem, że jeżeli oni podadzą informację o mojej książce, to dotrę z tą informacją daleko dalej, niż jestem w stanie dotrzeć sam przez moje audytorium. W przypadku obu tych grup zastosowałem taki bardzo strategiczny zabieg. W zasadzie uciąłem wszystkie występy w mediach na 5 miesięcy przed wypuszczeniem mojej książki. Czyli jeżeli ktoś do mnie pisał i gdzieś mnie zapraszał, to po prostu grzecznie odmawiałem, jednocześnie uprzejmie informowałem, no bo pracuję nad bardzo ważnym projektem, to jest moja książka, bardzo ważna, bardzo świetna i tak dalej, więc jeżeli będziesz chcieć, to się skontaktuj ze mną później, albo ja się do ciebie odezwę. Deklarowałem, że będę dostępny od czerwca 2016 roku i to świetnie potem zaprocentowało, czyli wyciszyłem komunikację, wytworzyłem ssanie na siebie i generalnie czekałem później na kontakt, albo sam go inicjowałem. Oczywiście nic nie wydarzy się samo, dlatego bardzo duże znaczenie ma przygotowanie optymalnego harmonogramu komunikacji, który jest dopasowany do obranej przez nas strategii. Przypominam, że u mnie tym pretekstem było to, żebym mógł zaintrygować media, wyjść z tą kartką kilka dni po premierze. Teraz jak to zrobić? Jak zrobić taki wynik w kilka dni? No, żeby go zrobić, to stwierdziłem, że zacznę sprzedawać dużo wcześniej. Zrobię przedsprzedaż. Nie wiem, ile czasu mi to zabierze, ale zrobię przedsprzedaż, w związku z tym po premierze oficjalnej no wyjdę kilka dni i powiem, hajs zrobiony, kasa się zgadza. I teraz tak, wyglądało to mniej więcej tak, to jest najbardziej naćkany slajd tej prezentacji. Zacząłem przedsprzedaż bardzo wcześnie, 1 lipca, premiera oficjalna 26 sierpnia. O co chodziło? Chodziło o to, że nie wiedziałem, ile czasu to potrwa, ale termin wybrałem nieprzypadkowo. Lipiec, sierpień to jest w mediach tak zwany sezon ogórkowy, czyli Sejm nie pracuje, politycy wyjechali na wakacje. Trudno zapełnić ten czas antenowy banalnymi tematami. Dlatego macie relacje z plaży i inne takie śmieszne rzeczy, nie? Więc media cierpią na niedobór materiału, więc pomyślałem, fajnie, to podwyższa moje szanse. Jeżeli w tym czasie wyjadę z fajnym komunikatem, to pewnie wbiję do mediów. I na początku zrobiłem tak, że rozdawałem wywiady, rozmowy, ciekawostki moim znajomym, czyli influencerom. Pierwsze 3 tygodnie lipca. Dopiero 21 lipca wypuściłem oficjalną informację prasową i byłem dostępny dla reszty mediów. Także jeszcze jedna rzecz. Te małe kwadraciki, które widzicie nad osią, to są wpisy na moim blogu, publikacje na moim blogu. Czyli też w lipcu bardzo rzadko się komunikowałem, bo wiedziałem, że będzie takie główne uderzenie ze strony mediów i będę miał co republikować w moich mediach społecznościowych. A w sierpniu już intensywnie przypominałem o tym, że przedsprzedaż się kończy, może jednak warto sięgnąć po tą książkę, bo już te dobre ceny się kończą i tak dalej. Jak ja tą komunikację zaplanowałem? W zasadzie można powiedzieć banały. Zbudowałem sobie 3 bazy. Pierwsza baza to była baza influencerów, takich osób, z którymi miałem już dobre relacje. Blogerzy, podcasterzy, media internetowe, serwisy specjalistyczne, takie na przykład jak Upoluj e-booka, czy Świadczytników, czy nawet Antyweb. To są osoby, które znam, ich autorów znam osobiście. I tu mogłem też ustalić, kiedy będzie publikacja danego wpisu, żeby uniknąć pewnych kolizji, tak? Żeby nie było tak, że wszyscy nagle tego samego dnia publikują informację o mojej książce. Także miałem tu pewną kontrolę. Druga lista to lista dziennikarzy. Jak się buduje listę dziennikarzy? Idzie się do Empiku, patrzy się na tą ścianę z gazetami, wybiera się to, co się chce, patrzy się w stopki redakcyjne. Ja telefonem strykałem zdjęcia, później dałem do spisania. Okej, te tytuły, tu chcę dotrzeć do tych ludzi. Powstała baza 330 kontaktów. Banalna robota, kilka dni zabiera i gotowe. Bardzo precyzyjne kontakty, telefony, e-maile i tak dalej. I do tych osób później wysyłałem po prostu informację prasową, czyli totalnie cold mailing, można powiedzieć. Fajnie tutaj się sprawdziły serwisy informacyjne, agencje informacyjne, bo jeżeli one podadzą waszą informację prasową czy informację o waszym produkcie, to za chwilę to masa mediów po prostu z automatu przedrukowuje. I to też fajnie działa. Ale tu byłem całkowicie pasywny. I to, co było trzecią bazą, to jest lista publikacji. Czyli na bieżąco starałem się śledzić, budować listę wszystkich sensownych publikacji, które się w sieci pojawiały, po to, żeby móc również je podawać dalej w mediach społecznościowych. No i surprise, surprise, 72% wszystkich publikacji to było oczywiście publikacje przygotowane przez moich znajomych. No i kolejny pro tip, jeżeli chcecie się skomunikować z mediami, przygotujcie dla nich materiały, żeby naprawdę nie musiały wykonywać żadnej roboty. Dziennikarze są leniwi, mówię zupełnie wprost, albo zapracowani, no bo interpretacja dowolna. Także generalnie, jeżeli przygotujecie taki mediakit, w którym będzie zdjęcie waszego produktu, logo na tle białym, na tle transparentnym, informacja prasowa, to wszystko się przyda. Spójrzcie na moją zresztą informację prasową. Tutaj typowy clickbait zastosowałem, czyli oczywiście ponad 325 tych osób przyszedł w ciągu zaledwie 2 tygodni przed sprzedaży. Jak on to zrobił? Nie? Znak zapytania. Chodzi teraz w mediach takie coś. No. Kolejna wskazówka. Zawsze warto wykreować i podkreślać w waszej komunikacji unikalne cechy waszego produktu. Ja akurat miałem ich całkiem wiele. Pierwszym było to, że moja książka oprócz książki normalnej, tradycyjnej, była dostępna również w formie takiego e-booka 60-stronicowego. Rysunkowe streszczenie, po prostu komiks. Z całej książki. Nikt tego wcześniej podobno nie zrobił w Polsce przede mną. Tak? wpadłem na taki pomysł, podobało mi się, udostępniłem. Oczywiście pewnie za chwilę będzie masa naśladowców. Wiadomo, dobre pomysły fajnie chodzą. I to też fajnie podwyższało wartość produktu, bo mogłem zaoferować pakiet w wyższej cenie. Inny przykład tego, jak się odróżniam, to jest również to, że ja jako wydawca, który zrezygnował z pośredników, jestem w stanie świetnie zarabiać na mojej książce. W związku z tym doszedłem do wniosku, czemu się nie podzielić tymi dodatkowymi zyskami z tymi, którzy tych pieniędzy potrzebują po prostu. A wspieram Pajacyka oficjalnie. Jedna kupiona książka, jeden posiłek dla Pajacyka. Już w tej chwili przekazałem z przychodów na książkę ponad 100 tysięcy złotych. Także to też jest coś takiego, czego u tradycyjnych wydawców raczej nie zobaczycie. Inny przykład to taka właśnie ekstrawagancja, o której Maciek wspominał, czyli zadeklarowałem, że podpiszę każdy egzemplarz książki zamówiony w przedsprzedaży. I stałem się ofiarą własnego sukcesu, bo ja się spodziewałem, że tych książek będzie, nie wiem, 2-4 tysiące może. 12 tysięcy książek do podpisu. Masakra. Jak stoicie przed paletą książek i widzicie, ile zajmuje jedna paleta. Jedna paleta to jest 600 książek, tak? Teraz pomyślcie sobie, że macie do podpisania, nie wiem, 18 palet książek, tak? To, co tutaj widzicie, to jest podpisywanie 600 egzemplarzy. To trwa 1,5 godziny. To jest timelapse z takiej produkcji seryjnej. Jak widać, ja tylko podpisywałem, kto inny stemplował. Chodziło o to, żeby jak najbardziej zoptymalizować ten proces. Nawet optymalizowałem sposób, w jaki się podpisuje. Sprawdzałem, ile jakby napisanie Michał trwa, ile tam MSZ i tak dalej. Generalnie szukałem pełnej optymalizacji, ale absolutnie nie żałuję. Bo to znowu, to jest coś wyjątkowego. To jest coś, co powoduje, że wasi klienci was kochają po prostu. Inna akcja. Akcja Biblioteka 500+. Poprosiłem czytelników mojego bloga o wskazanie ich lokalnych bibliotek i powiedziałem, że przekażę tam egzemplarze. Znowu, skontrastowałem się. Tradycyjni wydawcy mają problem z przekazaniem 17 egzemplarzy obowiązkowych. Ja powiedziałem, przekażę 500. I za chwilę będę robił kolejną wysyłkę, kolejnych 500. Także jeżeli chcecie, zgłoście swoją lokalną bibliotekę. Tak? Po co to jest? To był również mój sposób na walkę z piractwem. Czyli nie chciałem, żeby osoby, które mówią, a książka jest droga, to mnie usprawiedliwia, mogę ją ukraść, żeby rzeczywiście ją kradły. Dlatego powiedziałem, okej, masz tutaj możliwość wypożyczenia książki za darmo, przeczytania za darmo. Nie będę tej książki rozdawał, ale w bibliotece na ciebie czeka. Inny przykład walki z piractwem to jest Chomikuj. Wiadomo, że Chomikuj chodzi za Mekkę piratów, nie? Ale dlaczego nie podpisać umowy z Chomikuj i nie oferować książki oficjalnie? Jak ktoś wpisuje finansowy ninja na Chomikuj, to wyświetla mu się reklama. Ja zarabiam, Chomikuj zarabia. Wszyscy zarabiają, wszyscy szczęśliwi, nie? A piractwa nie ma. Kolejna wskazówka. Pokazujcie kulisy dotyczące swojego produktu. Jest pewna część społeczności waszej, która jest bardzo zainteresowana tym, co się dzieje od kulis. Co tam w trawie piszczy. To mogą być różne rzeczy. Ja pokazywałem najbardziej banalne, czyli zdjęcie tego, jak wygląda roboczy zarys mojej książki, czy zdjęcie mojego biura, tak, gdzieś tam wyjazdowego. Mówiłem też otwarcie o swoich problemach, porażkach, trudnościach w dokończeniu tej książki. I tu też taka wskazówka, że jeżeli już pokazujecie i kręcicie jakieś materiały wideo, ja całkiem sporo ich wrzuciłem do sieci, to był wycieczka po drukarni, to też ogrywajcie każdy taki materiał 3 razy. Ja publikowałem właściwe wideo, ale wcześniej publikowałem trailer, zapowiedź krótką i jeszcze pokazywałem making of, jak my to wideo kręciliśmy. I każde takie wideo zbiera obejrzenia. Czyli znowu, to jest coś, co powoduje, że docieracie dalej, tak? Jednocześnie nie pozostawiacie tego niedosytu, że nie wiecie, jak coś zostało przygotowane, co też jest fajne, bo pokazujecie te kulisy. Sporo właścicieli moich firm ma taki problem, że myśli sobie, no nie mam jak nagrywać, bo nie mam reprezentacyjnych wnętrz. I zdradzę wam pewien sekret, no większość firm nie ma reprezentacyjnych wnętrz. Ale to nie chodzi o to, jak wygląda wasz magazyn. Chodzi o to, jak wygląda wasz proces, że potraficie pokazać, że pomimo tego, że nie macie świetnego zaplecza, to potraficie zadbać o ten customer experience na najwyższym poziomie. Przykład pakowania książek, prosty filmik, 23 sekundy zabrało mi jego nakręcenie, kolejne 3 minuty wrzucenie do sieci. I tak właśnie się pokazuje klientom, jak się dba o to, żeby paczka dochodziła w całości. I filmik, proszę, proszę, zbiera te kilkanaście tysięcy obejrzeń w sieci, czy nawet więcej. Ho, ho, ho. Całkowicie organiczna promocja. Każda taka publikacja powoduje kliknięcia, przejście na waszą stronę i zakup produktu. Tak to działa. Już zbliżamy się do końca. Jeszcze inny pomysł. Pomóżcie klientom robić dobrą promocję waszych produktów. Jak to zrobić? No trzeba im powiedzieć. Trzeba im powiedzieć, jak mają to zrobić. Ja miałem taką grupę na Facebooku, która nazywała się Finansowy Ninja Kulisy Produkcji. Tam jest blisko 4 tysiące osób w tej chwili. I w zasadzie w każdej komunikacji z moimi klientami podpowiadam im, jak mają ponieść tą wieść o książce dalej. Czyli, że mój drogi, dostałeś bezpłatny rozdział, a może byś się podzielił. Finansowy ninja, hashtag FinNinja, weź to gdzieś opublikuj w socialach. Po co to jest? Bo ja to monitoruję, będę ci mógł osobiście podziękować. I to uruchamia lawinę. Dzisiaj w sieci jest kilkaset albo kilka tysięcy zdjęć z książką Finansowy Ninja. Są zdjęcia z totalnie egzotycznych miejsc. Pilot gdzieś tam nad Europą czytający w kokpicie podczas lotu. Celowo zamazałem numery seryjne samolotu, także nie widzicie. Czy gdzieś tam na świecie ludzie z tą książką. I ja się przekonuję w ten sposób, że moi czytelnicy są autentycznie wszędzie i wykonują absolutnie wszystkie profesje świata. Kolejna rzecz, ostatnio, już bliżej do końca, ale o sprzedaży teraz będzie. Złota reguła sprzedaży. Jak już coś sprzedajecie, to sprzedawajcie, ciśnijcie do końca, nie odpuszczajcie. Pokażę wam taką dowód na to, że obawy, że my zaspamujemy naszych czytelników i tak dalej, czy klientów, są mocno przesadzone. To jest 5 maili, które wysłałem w trakcie ostatnich 5 dni przed sprzedaży. Każdy poszedł do ponad 60 tysięcy osób. Można sobie pomyśleć, że Szafrański niezły spamer, nie? No, a to jest ostatni mail wysłany o 16:20 w piątek 26 sierpnia. I zobaczcie, 32% osób otworzyło tego maila. To jest 20% tej bazy, do której został wysłany. I tam około 4 tysięcy osób kliknęło w tego maila. W link w tym mailu. I teraz ma to sens, czy nie ma to sensu? Jeżeli wysyłacie ciekawe maile, angażujące, informacyjne, wartościowe, to będą te maile czytane i będą te maile klikane. Nie ma sensu się przed tym opierać. Rezultaty. Każdy z tych maili był dla mnie warty kilkadziesiąt tysięcy złotych. Taka jest prawda. Ostatni dzień przed sprzedaży lepszy niż pierwszy dzień przed sprzedaży. Ponad 100 tysięcy sprzedaży dziennej. Oczywiście trochę pomógł Facebook Live, gdzie robiłem premierę, spotkanie autorskie na żywo, trwające 2 godziny. Sprzedaż podczas spotkania autorskiego na żywo 50 tysięcy złotych. Tak? Raz powiedziałem o tym, że książkę można kupić. Opowiadałem o innych rzeczach, o tym, dlaczego miałem truje na studiach i tak dalej, i tak dalej. No, takie tam. Przedsprzedaż łącznie ponad 1 000 000 złotych i jak spojrzycie sobie na te wykresy, to się może wydawać, że wow, strasznie siadło po okresie przedsprzedaży. Ale ja wam powiem, no może i strasznie siadło, ale jestem bardzo zadowolony. To nadal to jest tam 150 tysięcy złotych miesięcznie, w zasadzie nie robiąc wiele. I teraz przedostatnia wskazówka. Stale pozytywnie zaskakujcie swoich klientów. Róbcie więcej niż oni oczekują, bo wtedy was będą kochać. Dla mnie dzisiaj sposobem na to, jak to robić, jest przede wszystkim automatyzacja. Automatyzacja, którą stosuję w systemie mailingowym, który również śledzi to, co się dzieje na stronie www, czyli potrafi powiązać ruch na www z informacją o tym, że ten subskrybent go wykonał i tak dalej. Na przykładowo, jeżeli ktoś wnioskuje u mnie o przesłanie darmowego rozdziału, to oczywiście go otrzymuje, ale później dostaje 3 dni później informację o tym, skąd może za darmo wypożyczyć książkę. Czy to nie jest wartościowy mail? Ja nie mówię kup moją książkę. Powiem ci, skąd możesz ją wypożyczyć. A po 5 kolejnych dniach podsunę ci porównywarkę produktów finansowych i powiem, że tam możesz zaoszczędzić na opłatach bankowych albo nawet zarobić na prowadzeniu konta i tak dalej, i tak dalej. Wciągam osoby dla mnie anonimowe dotychczas w pewną relację i buduję tą relację stopniowo, dając wartość, jeszcze nie prosząc o to, żeby zostawiły u mnie pieniądze. Inny przykład, no to jest oczywiście umilenie oczekiwania na produkt. No prosty zabieg. Klient dzisiaj kupuje książkę, musi 2 dni poczekać, aż kurier mu ją przyniesie. Co ja robię? Godzinę po zakupie wysyłam mu pierwszy rozdział w PDF-ie, a żeby sobie już poczytał, tak? A następnego dnia wysyłam mu 2 rozdział w PDF-ie, pomimo, że nie zamówił e-booka, tak? Klienci świetnie, absolutnie reagują na to. No ale oczywiście nie zawsze wszystko idzie tak, jakbym chciał, także prawdziwy test zaczyna się wtedy, kiedy klient jest no nie do końca zadowolony. Ja oczywiście dowiaduję się w różny sposób, te narzędzia tutaj są. HelpScout to jest system do obsługi wsparcia, który wykorzystujemy. I tu również staram się po prostu przekraczać oczekiwania. Trochę się źle czuję, mówiąc o tym publicznie na sali 800-osobowej, bo to był taki case, że ktoś tam był niezadowolony, 2 rogi książki były zagięte, tak doszła paczka, a ja wysłałem kolejne 2 egzemplarze, powiedziałem, dobra, tamte zatrzymaj albo daj potrzebującym, nie?
Skoro o przekraczaniu mowy.
O kurde mol, ostatnia wskazówka, błagam cię, Maciek.
Dobra.
Ostatnia wskazówka. Podpatrujcie najlepszych i bądźcie sobą. Po prostu. Dlatego, że to jest tak, że ja patrzę na Amerykanów, co oni tam wyprawiają, świetne rzeczy robią, ale mówię, nie wszystko do mnie pasuje. Trzeba być sobą, trzeba być naturalnym. Zawsze wygrywa u mnie takie podejście, że jeżeli komunikuję się szczerze i otwarcie, po prostu daje się lubić, to tym wygrywam.
Dzięki wielkie za zakup książki Finansowy Ninja. Sam napisałem, sam wydałem, sam sprzedaję, w związku z tym muszę w 100% polegać na takich osobach jak ty i jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję.
Nie potrafiłbym tego powiedzieć do was 800, ale indywidualnie tak to wygląda. Dzięki wielkie, call to action. Będę wam bardzo wdzięczny za ocenienie mojej prezentacji. Mam nadzieję, że to było przydatne. Jestem dla was cały czas tutaj dostępny, a ten case pojawi się w większej formie na blogu.
Myślę, że zdecydowanie dasz się lubić. Czy polubiliście tego człowieka? Michał Szafrański.